zaczynamy kolejną lekcję Hebrajczyków, ale zanim ją zaczniemy, to czy z ostatniej lekcji Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, macie pytania, czy są wątpliwości, czy wszystko jest jasne? Nikt do mnie w tygodniu nie pisał, znaczy, że wszystko jest jasne. Czy tu wszystko jest jasne?
Ja nie mam, tak?
Ja jeszcze tylko chciałem uzupełnić, ponieważ już gonił trochę czas tydzień temu i ja nie chciałem rozwijać tematu tego lęku przed śmiercią i tego, że ten, który ma władzę nad śmiercią, czyli diabeł. Więc może jeszcze ja dokończę tą kwestię, dlatego że jeżeli weźmiecie werset 14 i 15 drugiego rozdziału, to jest tak, ponieważ te dzieci mają społeczność ciała i krwi i on także stał się uczestnikiem ich, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. I żeby wyswobodził tych, którzy z bojaźni przed śmiercią po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli. I dalej napisane, bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie abrahamowe przyjął. I teraz to jest bardzo ważne, słuchajcie, że tu jest mowa o nasieniu abrahamowym. Nie o nasieniu jakubowym. Więc dotyczy to nie tylko samych Żydów, ale dotyczy tych wszystkich, którzy uwierzą, bo on tych wszystkich wyswobodził. Z listu do Rzymian wiemy, że nasieniem abrahamowym Abraham jest ojcem wiary, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale również tych, którzy są nieobrzezani. Więc mamy troszeczkę szerszy kontekst niż sami Żydzi. Natomiast o co chodzi? Diabeł ma władzę nad śmiercią. W jaki sposób ma diabeł władzę nad śmiercią? Skoro Bóg ma władzę nad życiem i śmiercią. Więc chodzi o coś troszeczkę innego, bo żeby to zobaczyć, to musimy wrócić do Edenu. I zobaczyć, w jaki sposób diabeł ma władzę nad śmiercią. I o czym pisze Paweł w liście do Filipian, kiedy pisze, że ci wszyscy on rządzi w sercach synów opornych. W Efezjan. Dziękuję za poprawienie mnie. Diabeł, jeżeli zobaczymy sobie fragment z Księgi Rodzaju z trzeciego rozdziału, ja już nie będę cytował, bo wy to pamiętacie, kiedy diabeł zaczyna rozmawiać z kobietą, to on pobudza jej grzeszne pożądliwości. On, w niej się budzi grzech, ale on jest inicjatorem całej sytuacji i on tak pobudza ją do tego i oszukuje ją. I w momencie, kiedy ona popełnia grzech, traci społeczność z Bogiem. I potem Adam, ona daje Adamowi, tak, mężczyźnie. Mężczyzna też zjadł. I w ten sposób diabeł miał władzę nad śmiercią. Czyli tak, wszyscy, którzy grzeszyli, umierali. Tak? Oddzielenie od Boga to jest śmierć duchowa, ale konsekwencją tego jest również śmierć fizyczna. Po śmierci fizycznej już nic nie można zrobić, czeka się tylko na sąd. I na to wszyscy ludzie byli skazani do tego momentu. Natomiast nawet ci, którzy umierali sprawiedliwie, oni oczekiwali zmartwychwstania, ale nie mogli zmartwychwstać, dopóki Chrystus nie, to będziemy później to mówić, dopóki Chrystus nie zmartwychwstał. Oni byli uznani za sprawiedliwych. Ale gdyby nie Chrystus, to zmartwychwstania by nie było. Bo musiał być ktoś, kto jest pierwociną. Czyli wszyscy, nawet ci, którzy umarli wcześniej, ludzie, bohaterowie wiary, będziemy o tym później mówić. Ja to tylko sygnalizuję. Oni musieli czekać, aż przyjdzie Chrystus, umrze zmartwychwstanie, żeby oni mogli dostąpić zmartwychwstania, ponieważ on był pierwszy. Więc Chrystus był zabity od założenia świata. I w tym momencie rozwiązało się nie tylko to, co jest później, ale i to, co jest wcześniej. Dlatego ci nie mogli osiągnąć celu bez nas. Tak? Ale trzeba zobaczyć, że władza diabła polegała na tym, że wszyscy ludzie umierali. I on to spowodował. W ten sposób on uzyskał władzę nad śmiercią, tak? Nie to, że on decydował o życiu każdego człowieka, ale w ten sposób grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Więc Jezus, kiedy przyszedł, on wyzwolił. Ludzie już nie muszą bać się śmierci. Dlaczego? Bo jeśli ktoś jest usprawiedliwiony z wiary, to on nie musi się bać, że on umrze. On ma już społeczność z Bogiem, on żyje w wierze i on nie musi się bać śmierci, bo on już jest uczestnikiem zmartwychwstania, on już nie stanie na sądzie. Więc to jest troszeczkę szersza nauka. Paweł ją tutaj mówi bardzo w skrócie. Ale żeby zrozumieć to, to trzeba moim zdaniem nie szukać jakichś metafor, przenośni, których ja też byłem wcześniej zastanawiałem się, czy tak właśnie nie rozważać i do takich wniosków też dochodziłem. Teraz po przemyśleniu tego mówię, że moim zdaniem należy to czytać tak, jak jest napisane. Ludzie się boją śmierci, generalnie. Boją się śmierci i to nikt nie chce umierać. Dlatego, że w Biblii, w Pismach, w Starym Testamencie, jeszcze sobie przeglądałem przez ten tydzień, nigdzie nie ma wprost napisane, że będzie zmartwychwstanie. Jest napisane, bo jeżeli Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, jest, no to potem Pan Jezus w Ewangeliach mówi, że oni dla Niego żyją. Ale on już dla Mojżesza mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie byłem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo ich nie ma, tylko ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. I to jest argument, który pokazuje, że Bóg jest Bogiem żywych. Że oni choć umarli, ale zmartwychwstanie będzie. Dla Boga oni żyją. I to przy okazji Ewangelii Mateusza bardzo dokładnie rozważaliśmy, jeśli pamiętacie. Więc każdy człowiek boi się śmierci. I Jezus tego bojaźni przed śmiercią wyzwala. I tak moim zdaniem należy rozumieć ten fragment. Dlaczego? Dlatego, że 16 mówi, że on ujął się za potomstwem Abrahama, za ludźmi. Nie za aniołami, za ludźmi się ujął. Bo to oni się bali śmierci, bali się potępienia, bali się sądu. Boże, sąd jest, to i to Salomon mówi w Kaznodziei. Pamiętaj, jak żyjesz, ale wcześniej czy później będziesz musiał zdać sprawę Bogu przed z tego wszystkiego.
To nie aniołowie umierają, a ludzie umierają.
Nie ujął się za aniołami. Słowo Boże mówi, że aniołowie są przeznaczeni na sąd, ale dla nich żadnej rehabilitacji nie ma. Żadnego opamiętania i nawrócenia dla nich nie ma. To jest dla ludzi. Jezus Chrystus umarł za ludzi, za potomstwo Abrahama.
Ale w kontekście tego lęku przed śmiercią, no aniołowie nie tak. Mogą mieć takiego lęku.
U nich jest inaczej. My jak gdyby musimy spojrzeć na to z perspektywy ludzi. Nawet ludzie, którzy żyli, powiedzmy to, no, zgodnie z wolą Bożą, Hiskiasz. Chciał umierać? Nie, płakał. Panie, daj mi jeszcze pożyć. Jakoś mu się tam nie śpieszyło. Rozumiecie? Więc jak gdyby trzeba na to spojrzeć moim zdaniem szerzej. Że ludzie boją się śmierci, bali się sądu, to było w sumieniach, a Jezus od tego wyzwala. Dlaczego? No bo On daje wieczne życie. I o tym będziemy dalej mówić. Daje przebaczenie grzechu. I ten temat jest dalej rozwinięty, więc wydaje mi się, że jak będziemy dalej ten list rozważać, to ta kwestia się wyjaśni. Dlatego tak bym to rozumiał. Troszeczkę to uzupełniam, żeby wyjaśnić szczegółowie, jak w tym momencie bym to zinterpretował. Chodzi o to, że im bliżej w tej chwili jestem tekstu, tym to jest łatwiejsze. Nie szukam już jakiejś przenośni i jakiegoś głębszego znaczenia tego. Biorę tak, jak jest napisane w tym momencie. Czy to wyjaśnienie jest wystarczające, czy coś tam, jeszcze dodać?
Efezjan, o którym mówiłeś mniej
więcej? Słucham? Drugi rozdział, początek.
Początek drugiego rozdziału, chyba pierwszych 4 czy 5 wersetów. Jeżeli to wystarczy, jeżeli to Was satysfakcjonuje, to przechodzimy do kolejnej kwestii, która ma bardzo ścisły związek z tym, co było tydzień temu i 2 tygodnie temu.
Nagrywanie masz włączone?
Tak. Widzicie? Więc przechodzimy do trzeciego rozdziału, do pierwszych 6 wersetów. Tylko dzisiaj pierwszych 6 wersetów będzie, dlatego prawdopodobnie będziemy krócej analizować ten fragment, ponieważ mamy już pierwszy i drugi rozdział, A on jest jak gdyby pewnym uzupełnieniem. Troszeczkę z innej perspektywy na to jest spojrzenie, ale to jest dalej ten sam temat. Więc mamy Jezus Chrystus większy od Mojżesza. I pod rozwagą będziemy mieli pierwszych 6 wersetów. I to jest lekcja, która uzupełnia dwie poprzednie. Czyli Jezus Chrystus, Syn Boży, potem Syn Człowieczy, a teraz Jezus Chrystus większy od Mojżesza. Kto przeczyta pierwszych 6 wersetów?
Ja mogę.
Proszę.
Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Jezusa Chrystusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Mhm.
Okej. Dobrze. Teraz... Ten fragment jest wywodem na temat wyższości Jezusa Chrystusa nad Mojżeszem. Dlaczego? Dlatego, że Mojżesz był sługą w całym domu Izraela. Jest to osoba, na którą Żydzi się powoływali. Jest to prorok, wielki prorok, którym Pan się posługiwał, który wyprowadził Izraela z Egiptu. I prawo dał im. Rozumiemy, tak? Czyli Bóg przekazywał prawo przez Mojżesza. I jeśli spojrzymy na Ewangelię, jest to zapis kronikarski tego, jak myśleli, jak mówili również uczeni w Piśmie w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi. I co zauważamy? Że Mojżesz był takim kimś. Zawsze na Mojżesza się powali. My jesteśmy dziećmi Abrahama, ale my mamy Mojżesza, mamy proroków, tak? Mamy... I zawsze ten Mojżesz gdzieś tam się pojawiał. Ale oczywiście jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy była polemika, dyskusja tych właśnie uczonych z Szczepanem, to Szczepan im dobitnie wykazał, że tego Mojżesza, na którego oni się teraz powołują, to oni go bez przerwy tłamsili, bez przerwy mieli do niego pretensje, a parę razy to go zabić chcieli. I tak oni wielcy byli wspaniali dla tego Mojżesza. Ale nie zmienia to faktu, że Mojżesz był autorytetem. To był ktoś największy. I teraz Mojżesz się wiązał ze świątynią, która była w Jerozolimie. Mojżesz się wiązał z kapłaństwem Arona. Dlaczego? No bo on sam był z rodu Arona. Przecież Aron to jego brat rodzony. Tak? To Mojżesz wyświęcał Arona. To Mojżesz składał ofiary za Arona, jak czytaliśmy w trzeciej Księdze Mojżeszowej. To on był tym, który miałby... On jak gdyby był pierwszy. Bóg potem wyznaczył Arona i jego synów, ale najpierw Mojżesz musiał załatwić wszystkie procedury, żeby ten Aaron i jego synowie mogli. Oni nie mogli złożyć za siebie ofiar namaszczających. Musiał to zrobić Mojżesz. I on, tak. I on był z rodu właśnie Lewiego. Mojżesz. Więc on jest ściśle związany ze świątynią ziemską i z kapłaństwem Arona. I to pięknie widać na podstawie ksiąg prawa. Natomiast tu mamy kapłana większego. I teraz problemem adresatów jest co? Że oni znowu zaczynają w tym Mojżeszu widzieć wszystko. W świątyni zaczynają widzieć wszystko i chcą wrócić. Więc ten, zobaczcie, po tym, że Jezus jest Synem Bożym, potem Synem Człowieczym, teraz Paweł przychodzi do dowodu na to, że on jest większy od Mojżesza. I teraz dlaczego on jest większy od Mojżesza? To taki wstęp. I teraz popatrzmy sobie, jak będziecie robić rubryczkę, to z jednej strony mamy Jezusa Chrystusa, a z drugiej Mojżesza. I będziemy sobie te kwestie porównywać. Dobra? Kim jest Chrystus, Jezus Chrystus, w pierwszym wersecie?
Apostołem i najwyższym kapłanem naszego wyznania.
On jest najwyższym kapłanem naszego wyznania, naszej wiary. On jest najwyższym kapłanem. Popatrzcie na Niego. Popatrzcie na Niego, na głosiciela i najwyższego kapłana naszej wiary. No bo apostoł to kto to jest? To jest ten, kto idzie i głosi. Posłaniec. Posłańca, posłany i kapłan naszego wyznania, Jezus Chrystus. I teraz jest on apostołem i najwyższym kapłanem wyznania i powołania jakiego? Niebieskiego. I teraz co charakteryzuje, zobaczcie, Jezusa Chrystusa i Mojżesza w wersecie drugim?
Wierny był.
Jezus był wierny temu, który go ustanowił w całym domu. I w tym sensie jest do kogo podobny? Do Mojżesza. Mojżesz też był wierny w całym swoim domu. Zgadza się? No zobaczmy Mojżesza, na przykład, nie wiem, Księga Wyjścia, zobaczcie, trzeci rozdział od 1 do 10. Zobaczcie, od kogo się zaczęło? Wyjścia, przeczytaj.
Mojżesz pasał stado swego teścia Jetra, kapłana Midianitów. Zaprowadzili stado na drugą stronę pustyni, i przyszedł do Góry Bożej, do Chorebu. I anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. Wtedy Mojżesz powiedział: podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy Pan widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. Wtedy powiedział: nie zbliżaj się tu, zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał: ja jestem Bogiem Twego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Pan powiedział: przyjrzałem się utrapieniom mego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. Dlatego zstąpiłem, aby wybawić go z ręki Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, na miejsce Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwiwitów i Jebusytów. Teraz oto dotarł do mnie krzyk synów Izraela. Widziałem też ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie. Dlatego teraz idź, poślę cię do Faraona, byś wyprowadził mój lud synów Izraela z Egiptu.
Okej. Więc tutaj dobitnie widać co? Że tym, co robił Mojżesz? Bydło pas. Pasterzem był u swojego teścia, bo musiał uciekać. On nie planował nic robić. Ale w pewnym momencie ukazuje mu się Bóg i mówi: ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ja cię wyznaczam do tego, żebyś ty poszedł i wyprowadził mój lud. Czyli kto go ustanowił?
Bóg
go ustanowił. I on jest wierny w tym, który go ustanowił, prawda? Mamy to powtórzone w 5 wersecie, tutaj zobaczcie. Czyli wierny jest temu, który go ustanowił. A teraz, co możemy powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który jest ustanowiony? I też przeczytajmy sobie kilka fragmentów. Zobaczmy najpierw może od Izajasza, 61 rozdział, Izajasza 61. Izajasza I zobaczmy sobie pierwszych trzy wersety. To jest to, mamy już przestudiowane chyba przynajmniej ogólnie Księgę Izajasza i wiemy, że to jest słowa, to są słowa o właśnie Jezusie Chrystusie, tak? Bo on sam to cytuje. I co tutaj mamy?
Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia, abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony.
I teraz jak pamiętacie z Łukasza, z 4 rozdziału, kiedy Pan Jezus otworzył Izajasza i zaczął czytać, to skończył na tym, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Powiedział, te słowa się wypełniły w waszych uszach. Ale co powiedział? Że namaścił mnie Pan i posłał mnie. Czyli wiemy, że Syna posłał Ojciec. A z Izajasza wiemy, że Ojciec i Duch. Tak? Że został posłany przez Boga. I teraz, jak zobaczymy sobie Ewangelię Jana jeszcze w dwóch miejscach, to zobaczymy, co Jezus o sobie mówi jako o słudze. Zobaczcie 7 rozdział Ewangelii Jana, 15-18. Siódmy rozdział Ewangelii Jana, od 15-18.
Dziwili się Żydzi, mówiąc, skąd on zna pismo, skoro się nie uczy? Odpowiedział im Jezus, moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Kto mówi z samego siebie, szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości.
Jezus przyszedł sam od siebie? Nie. On sam daje świadectwo, że posłał mnie Ojciec. I ja nic nie mówię sam od siebie. Ja mówię to, co polecił mi Ojciec. Ale bardzo dużo informacji mamy z modlitwy, którą Pan Jezus modlił się do Ojca przed ukrzyżowaniem. I to jest 17 rozdział, otwórzcie go i przeczytajmy 6 wersetów, od 6 do 12. 17 rozdział, od 6 do 12.
Objawiłam Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa. A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich.
Jezus jeszcze nie został ukrzyżowany, ale mówi, że jak byłem tutaj, to zrobiłem to, co miałem zrobić. Czyli byłem wierny do końca, zrobiłem wszystko to, co miałem zrobić. Objawiłem Twoje imię, powiedziałem, uwierzyli, dałeś mi ich, wykonałem Twoją wolę. I wiemy również, że jak czytamy list do tym razem chyba Filipian, tak? Nie Efezjan, chyba Filipian. To tam czytamy w 2 rozdziale, że był posłuszny do śmierci krzyżowej. Mhm. Więc wiemy również, że po tej modlitwie nic się nie zmieniło. Jezus do końca był wierny Ojcu, tak? Był posłuszny, wykonał to, do czego był przeznaczony. Po to przyszedłem. Więc jeżeli czytamy o nim, to wierny był temu, który ustanowił go w całym domu. Czyli on przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela, ogłosił miłościwy rok Pana, tak? Umarł na krzyżu za grzechy, bo to też było przepowiedziane, więc nic, ani jedna rzecz się nie zabrakła do tego, co Jezus miał zrobić. Czyli był wierny. Był wierny i tym pokazał, tak, że jest Synem Bożym, bo zmartwychwstał. Czyli umarł nie popełniając żadnego grzechu. Był wierny, tak? Ale jest między nimi różnica. To, że byli wierni w całym domu, to jeszcze nie wszystko. Bo my już wiemy, że Jezus jest zarówno Synem Bożym, jak i Synem Człowieczym. Jest potomkiem Dawida według ciała, ale jest Bogiem Wszechmogącym również. Tak? Czyli to jest, nie jest tylko człowiek. To już wiemy. Natomiast teraz zobaczcie werset trzeci. Albowiem tym większej chwały, cały czas o Jezusie, ten nad Mojżesza jest godzien, im co? Im większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Czyli mamy tutaj pewien obraz. Jezus jest przyrównany do tego, który buduje dom. A Mojżesz jest przyrównany do tego domu. Więc Jezus jest budowniczym, czyli tym, który buduje dom, a Mojżesz jest domem. Częścią domu. Więc zapiszmy sobie w Jezus, u Jezus, tam, gdzie jest Jezus Chrystus, że ma chwałę budowniczego domu. Ma chwałę budowniczego. Jezus jest budowniczym, czyli stwórcą tego domu. I dlatego ma większą chwałę niż dom, no bo jak tak już z życia, jak ktoś ma ładny dom, to co? Chwalimy ten dom, ale w kontekście czego? No piękny dom zbudowałeś. Chwałę odbiera ten, który wybudował dom. No bo to był jego pomysł, jego praca, jego wkład i mu wyszło. Tak? Czyli chwaląc dom, chwalimy budowniczego. No bo on jest inicjatorem i wykonawcą tego. Tak? Albo chwalimy budowlańca, który to zrobił. No ale w każdym bądź razie to jest przedmiot, ale ktoś to zrobił.
Twórca.
Twórca. Tak? Podziwiamy dzieło, ale podziwiamy również twórcę tego dzieła, że pięknie to zrobił. Czyli podziwiając dzieło, nie możemy nie podziwiać twórcy. Natomiast dzieło jest tylko dziełem. Tak samo mamy tu. Spójrzmy na to właśnie w ten sposób, że Jezus ma chwałę jako budowniczy domu, jest stwórcą, a Mojżesz jest stworzeniem, jest częścią tego domu. I jeśli na dom popatrzymy jako na naród Izraela w tym momencie, to Mojżesz jest częścią Izraela, jest jednym z potomków Jakuba. A Jezus jest jednym z potomków Jakuba, ale on jest budowniczym, czyli jest więcej niż tylko jednym z wielu. Tak? I teraz popatrzmy sobie na Ewangelię Jana. Na Ewangelię Jana najpierw, na 8 rozdział Ewangelii Jana. Od 51 do 59. Tak. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 51 do 59.
Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci. Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł i prorocy poumierali? Kim ty się czynisz? Jezus odpowiedział: jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeśli bym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi. I tak odszedł.
Czyli popatrzcie, mamy sytuację. Kto był pierwszy, Abraham czy Mojżesz?
Abraham.
Prawda? To wiele lat. A Jezus co mówi?
Zanim
jeszcze 12 synów Izraela się urodziło, to Jezus mówi: ja już jestem. I widziałem, mówi, i teraz tak,
i ratował się
jako świadek mówi: ja widziałem, że Abraham się cieszył. Tak. A oni mówią: jak? Więc zobaczmy sytuację, w której on ma chwałę budowniczego. Oni na niego patrzą jak na 30-letniego młodego człowieka, tak? Żyda. A on mówi, że on widział Abrahama i widział jego radość. Jezus daje tym dowód, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem. Prawda? I to jest to, że on jest potomkiem Dawida, ale jednocześnie jest Bogiem, czyli jest większy od Mojżesza, ponieważ on jest nie tylko człowiekiem, ale Bogiem. Mojżesz jest tylko człowiekiem.
No, on tu jeszcze używa tego zwrotu ja jestem. I czy to w oryginale brzmi...
Wiesz co, tam jest po grecku, więc tam nie będzie imienia Boga. Tam jest ego emi, to jest po grecku, bo jestem posłał mnie do was, mamy napisane w języku hebrajskim. Pisma, Tora, prorocy, tak, to jest w języku hebrajskim. Tu mamy język grecki, więc tutaj Jezus nie mówił po grecku, więc możemy się domyślać, że jeżeli używał języka aramejskiego, to mógł powiedzieć to po aramejsku. Jeżeli mówił po hebrajsku, to mógł użyć tych słów. Natomiast tekst mamy zapisany w oryginale po grecku, a po grecku nie brzmi to ja jestem, w sensie nie jest to tetragram, tylko to są słowa greckie, tam jest użyte ego emi.
Tak, ale coś. Ich reakcja jest jednoznaczna.
Ale ich reakcja jest jednoznaczna, więc oni to zrozumieli tak, jak mieli zrozumieć. Tak, tak, oni tak to zrozumieli, że Jezus użył słowa Bóg, i oni dlatego chcą go ukamienować, ponieważ on zbluźnił. I dlatego biorą za kamienie i tyle w temacie. Reakcja pokazuje, co powiedział Jezus. Nie musimy się zastanawiać, jakich słów użył, bo to, jakich słów użył, pokazuje reakcja ich. Chwycili za kamienie. To jest prosta sprawa. Więc to jest dowodem na to, co powiedział Jezus. Ale widzimy tutaj, że Jezus mówi o sobie, że on jest. Jest, jako Bóg. Jeżeli zobaczymy jeszcze Łukasza w pierwszym rozdziale, 32, 33 werset, to tam też mamy świadectwo na to, że Jezus ma chwałę budowniczego. On jest stwórcą.
Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
Czyli będzie nazwany Synem Bożym, ale dostanie tron jego ojca Dawida, tak? Czyli popatrzcie, tu już w tym miejscu anioł mówi, że Mesjasz to będzie Bóg i człowiek. Podaje jego bóstwo, bo będzie synem, nazwany Synem Bożym. Nie, że stanie się Synem Bożym, będzie nazwany Synem Bożym. Tak? Ale będzie również potomkiem Dawida, bo urodzi się z Marii. Więc w tym miejscu też jest pokazana boska natura Jezusa i ludzka. Już w tym miejscu. Więc mamy sytuację, w której Jezus jest budowniczym, tak? A Mojżesz jest częścią domu, tak? Bo jeżeli zobaczymy sobie, zobaczcie, 5 Mojżeszowa 34:5. Co ten fragment mówi? To jest jeden werset, ale bardzo, bardzo znamienny. Piąta Mojżeszowa.
Tam właśnie umarł Mojżesz, sługa Pana, w ziemi Moabu według słowa Pana.
Umarł.
I teraz dalej patrzymy, Ewangelia Marka. 12 rozdział. Ewangelia Marka, 12 rozdział. 26 i 27.
A o umarłych, że będą wskrzeszeni, nie czytaliście w Księdze Mojżesza, jak Bóg do niego z krzaka przemówił? Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy więc bardzo błądzicie.
To jest dowód, że jest zmartwychwstanie. Czyli Mojżesz umarł, nie zmartwychwstał po trzech dniach. On nie żyje, ale oczekuje na zmartwychwstanie. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, przytaczając słowa Boga, kiedy spotkał się z Mojżeszem, że ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Więc tych, którzy byli posłuszni Bogu, oni oczekują zmartwychwstania. I oni są, oni oczekują zmartwychwstania. W innym miejscu, jeżeli, bo czytaliśmy przy okazji Mateusza te trzy fragmenty, bo też tam jest, że dlaczego oni dla Boga żyją? Bo byli posłuszni i oczekują zmartwychwstania. Oni nie przestali istnieć, ich dusze są. Oczekują na zmartwychwstanie. Więc to jest bardzo ważne, że Abraham, Mojżesz umarł, oczekuje na zmartwychwstanie, ale on dokonał swojego żywota. Jest człowiekiem, jest częścią domu, jest jednym ze stworzeń Bożych. Natomiast mamy sytuację tutaj taką, że czwarty werset mówi, bo tym, który co, wszystko zbudował, ma większą chwałę. Teraz czytajmy trzeci i czwarty werset. Dwa wersety niech ktoś przeczyta.
Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
I teraz popatrzcie, jaki piękny wywód, tylko trzeba do niego podejść tak, jak jest napisany. Ponieważ większą ma chwałę budowniczy nad domem, który zbudował. I teraz jest przykład. Bo każdy dom, taki zwykły, jest przez kogoś budowany, czyli przez tego, który w nim będzie mieszkał, który ma tą pracę zleconą. Ale tym, który wszystko zbudował, jest Bóg, czyli ten, który ma większą chwałę niż dom, który zbudował. Bo ten, który ten dom zbudował, to nie jest zwykły dom z kamieni. Tylko to jest naród Izraela. Więc teraz popatrzcie. Ten ma większą chwałę budowniczy, bo każdy dom bywa budowany, ale tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Czyli z trzeciego i czwartego wersetu wynika, że kim jest Jezus?
Bogiem.
Słuchajcie, wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem. To jest kolejny fragment, który pokazuje, wprost mówi, że ten, który ma tą chwałę, jest Bogiem, bo on wszystko zbudował. I taka jest prawda. I rozważaliśmy listy apostolskie, przypomnijmy sobie tylko ten fragment. Hebrajczyków 1:10. Powtórzmy sobie. Hebrajczyków 1:10.
Oraz Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk.
I to mówi ojciec o?
Synu.
O synu. Ty, Panie, na początku gruntowałeś ziemię. I teraz zobaczmy sobie psalm. Ktoś powie, no ale tu jest Panie, to inne słowo użyte. Okej. Psalm 102. 25-27. Proszę bardzo. Psalm 102. I czytamy od 25 wersetu do 27. Albo nawet do końca.
Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk.
Moment. U Was chyba inny podział jest.
Może od
25, tak. No, 25, tak.
Czyli powiedziałem od tego, tak?
Tak.
Mój Boże, nie zabieraj mnie w połowie...
Dobrze.
W połowie moich dni. Twoje lata bowiem trwają z pokolenia na pokolenie. Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty pozostajesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. Ale Ty zawsze jesteś ten sam, a Twoje lata nigdy się nie skończą. Synowie Twoich sług będą trwać u Ciebie, a ich potomstwo zostanie przed Tobą utwierdzone.
Co tu mamy? Dawid mówi słowa. Mówi słowa do kogo? Do Boga. Nie mamy tutaj wątpliwości, że mówi do jakiegoś innego Boga niż ten Bóg Izraela. Prawda?
Wszystko jest dziełem Bożych rąk. Wszystko przeminie, ale Bóg pozostanie.
Jeszcze ja tutaj tylko jedną rzecz sobie sprawdzę, poczekajcie. Więc psalm mówi o Bogu Izraela. Zgadza się? Nie mówi o jakimś innym Bogu. Kiedy czytamy psalm, jest oczywiste dla każdego, że jest on o Bogu Izraela. Natomiast list do Hebrajczyków, ten psalm, te słowa wskazuje, że ten Bóg, o którym jest tam mowa, to jest Syn Boży. I teraz, co o nim mówi psalmista, że ty ugruntowałeś ziemię. Wszystko jest dziełem twoich rąk, Boże. Ty założyłeś fundamenty ziemi. Zgadza się? I jeżeli popatrzymy sobie na Kolosan, pierwszy rozdział, przypomnijmy sobie, 16 i 18 werset.
Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
Tak. I teraz jeszcze mamy tutaj... Już nie będziemy tego jak gdyby rozwijać, bo niedawno studiowaliśmy ten fragment. Wiemy, że Jezus jest tym, który wszystko stworzył. Więc jest Bogiem, jest Stwórcą. I jak 40 Izajasza rozdział zobaczycie jeszcze, to rozdział 40 jest tym, co Bóg mówi do Izajasza. Czyli sam Bóg mówi do Izajasza, a Izajasz to przekazuje. Jeżeli otworzycie sobie 40 rozdział Izajasza, to przeczytajmy sobie od wersetu 21. Od 21 wersetu 40 rozdział.
Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam nie opowiadano od początku, czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi, jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Ten, który książąt obraca w niwecz, sędziów w ziemi czyni nicością. Nie będą wszczepieni ani posiani, ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi. Powieje na nich wnet usychają, a wicher unosi ich jak ściernisko. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny, mówi Święty? Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona?
Okej. O kim to jest mowa?
O Bogu, bo ja.
O Bogu Jahwe. To On jest tym, który stworzył krańce ziemi. I to jest ten, przed którym potem prorok miał drogę prostować, bo ten rozdział również o tym mówi. Więc kiedy czytamy Izajasza, to nie mamy wątpliwości, że jest mowa o Bogu Izraela, o Jahwe, prawda? No to teraz nie miejmy takich samych wątpliwości, kiedy czytamy te same fragmenty w nauczaniu apostolskim. Bo niektórzy próbują kota ogonem odkręcać i mówią, że tu to już nie i szukają małych i dużych literek. Pamiętajmy jedno. Po to są pisma, żeby potem na podstawie tych pism pokazać w tych pismach, że to, co tam było, to jest o tym, który jest większy od Mojżesza. Dlaczego jest większy od Mojżesza? Bo tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. On jest potomkiem Dawida według ciała, ale to jest jednocześnie wszechmogący Bóg. Więc jak możesz równać stworzenie z Bogiem? Więc zobacz teraz, że arcykapłanem, najwyższym kapłanem twojego powołania jest Bóg w ciele. Ten, który jest większy od Mojżesza, ponieważ Mojżesz był jego sługą. Mojżesz był częścią domu, a on ten dom zbudował. Więc kto według ciebie większej chwały godzien jest? Dom czy twórca? I nie patrz na to, że byli posłuszni. Patrz na to, kim są. Kim jest jeden i kim jest drugi. Tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I teraz zobaczcie werset 5. Mojżesz był... Mamy powtórzenie z wersetu 2. Co mamy w 5?
Był wierny w całym jego domu jako sługa. Na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane.
Był wierny w całym domu jako sługa. Na świadectwo tego, co miało być powiedziane. A dalej jest co napisane?
Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem.
Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Czyim domem jest Izrael? Czym to jest? Czyj to jest naród? Kto nad nim panować ma? Kto nad nim panuje? Bóg. Bóg nad nim panuje. Ten był sługą w domu na świadectwo tego, co miało być powiedziane. I teraz jest porównanie. A ten panuje nad domem. Jako syn. Jaki syn? Syn Boży. Panuje nad domem. Bo to wiemy z rozdziału 1. Jako syn panuje nad domem. I teraz otwórzcie Księgę Liczb, czyli 4 Mojżeszową, 12 rozdział, 7 werset. Tam są bardzo ciekawe słowa o Mojżeszu powiedziane, które kiedyś przy studium życiorysów tych bohaterów wiary mieliśmy, ale warto sobie przypomnieć. Powtórzonego prawa będzie i liczb. Dwa sobie fragmenty przeczytamy. Najpierw Liczb, 12 rozdział, czyli 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, 7 werset.
Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w całym moim domu.
Nie tak jest z moim sługą, bo tam dalej przeczytaj kontekst, żeby było wiadomo, o co chodzi.
Z ust do ust mówię do niego, jawnie, a nie w zagadkach. On ogląda postać Pana. Dlaczego nie baliście się mówić źle przeciwko memu sługi Mojżeszowi?
Źle mówili przeciwko niemu.
Tak.
Zarzucali mu różne rzeczy, a Pan mówi co? On jest wierny w całym moim... Potrzeba lepszego świadectwa? Bóg stwierdził, to jest mój sługa, który jest mi wierny, z którym rozmawiam twarzą w twarz, ogląda postać Pana. Co wy macie do gadania? Więc jest świadectwo Boga. I teraz jeszcze zobaczcie 5 Mojżeszową, 18 rozdział. Osiemnasty, 19 werset.
Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy.
Na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Przyszedł ten sługa, tak? Mojżesz miał być wierny w całym domu, na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Czyli on miał, on swoimi słowami potwierdził to, co później miało być powiedziane. On nic nie mówił takiego, co by po tym nie było powtórzone. Zapowiedział przyjście tego, który jest budowniczym. Więc Mojżesz był wierny w całym domu, ale syn panuje nad domem. Więc taka jest różnica między Mojżeszem a Jezusem Chrystusem. W czym są podobni? Wniosek.
Wierności.
Wierność.
Wierności i posłuszeństwie. Jeden i drugi. Tak? W czym jeszcze są podobni?
Byli jako sługi.
Przez Boga.
Powołani przez Boga.
Powołani przez Boga. Tak? Co jeszcze? W czym jeszcze są podobni?
Zapoczątkowali kapłaństwo.
Akurat tutaj bym tego nie poruszał, ale co jeszcze? Podobni są w tym, że byli częścią Izraela. Że jeden i drugi był potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. W tym są podobni. Ale w czym Jezus jest większy od Mojżesza? Po pierwsze, że jest tylko potomkiem Dawida?
Nie,
jest Synem Bożym. Jest Bogiem. Tym jest większy. Tu już się kończy. Mojżesz w tym momencie się kończy. a Chrystus jest Synem Bożym. Czym jest jeszcze większy od Mojżesza?
Jest budowniczym.
Jest budowniczym, a Mojżesz dziełem jego rąk.
Jezus jest ponad wszystkim, a Mojżesz częścią tego wszystkiego.
Jezus jest nad Izraelem, nad domem, a Mojżesz jest częścią domu. Chrystus żyje. Mojżesz czeka na zmartwychwstanie. Umarł. Nasz najwyższy kapłan żyje. On jest żywy. Trwa na wieki. A Mojżesz czeka na zmartwychwstanie. Będziemy o nim jeszcze czytać w 11 rozdziale. Niczego nie ujmując Mojżeszowi, bo to słowo nie ujmuje niczego Mojżeszowi. Ono wręcz pokazuje wspaniałość Mojżesza, wierny, świadectwo Pana o nim. Pan z nim twarzą w twarz rozmawiał, czyli on gloryfikuje Mojżesza, ale to gloryfikowanie blednie w porównaniu z chwałą tego, który z nim rozmawiał. I od którego jasności świeciło jego oblicze. Rozumiecie? Więc nikt tu nie ujmuje Mojżeszowi. Tylko, że chwała Syna Bożego, chwała najwyższego kapłana naszego powołania jest tak wielka, jak porównać Boga i człowieka. Jeżeli popatrzycie na to, co jest o Mojżeszu, to tu nie jest on poniżony w jakikolwiek sposób. Nie, wręcz przeciwnie. Tylko, że to po prostu się ma nijak do chwały Bożej. Nikt nie ujmuje tu chwały i zasług Mojżeszowi. Czyli Chrystus zmartwychwstał i żyje. I tak, Jezus Chrystus jest większy od Mojżesza, jak Bóg jest większy od człowieka. On jest człowiekiem, ale jest także Bogiem, jest stwórcą wszystkiego. I nigdy nim nie przestał być. A Mojżesz jest tylko człowiekiem, którego dni się skończyły, umarł i został przyłączony do przodków. I czeka na zmartwychwstanie. I w 11 rozdziale jest o nim napisane, że oni, choć zdobyli chlubne świadectwo, nie osiągnęli tego, co głosiły obietnice. Nie mogli. Dlaczego? Bo to nie był jeszcze ten czas. I Chrystus jest apostołem i najwyższym kapłanem powołania niebieskiego. Mojżesz był pośrednikiem przymierza zawartego na górze Synaj, które dotyczyło tej ziemi, tej świątyni, tego kapłaństwa i tych błogosławieństw. Jak dalej będziemy studiować trzecią księgę Mojżeszową, to tam będą błogosławieństwa i przekleństwa. Możecie sobie już wcześniej przeczytać i zobaczyć, czego dotyczą. To wszystko z Mojżeszem. To wszystko wynikało z pośrednictwa Mojżesza. To Mojżesz ogłosił te słowa Pana. I one były kilkakrotnie powtórzone. Czy macie jeszcze jakieś wnioski odnośnie tego porównania? Czy coś mi umknęło, albo chcielibyście coś dodać? Jeśli nie, to trzy pytania na zastosowanie. Na kim opierasz swoją wiarę, swoje wyznanie i dlaczego? Może dla nas troszeczkę ten temat gloryfikowania Mojżesza, wynoszenia go, jest taki może troszeczkę obcy, bo my nie jesteśmy Żydami. My nie mamy pewnego takiego światopoglądu, który jest wynikową pewnego wychowania, przekazania wiary przodków, byśmy tak to powiedział. Ale wielu Żydów właśnie w ten sposób patrzy na Mojżesza. Zderza się z czymś, co dla nich jest nowością. Ale warto się nad tym i z naszej, jak gdyby w naszym takim spuściźnie, która nie jest spuścizną żydowską, a spuścizną pogańską, po prostu. My jesteśmy wierzący z pogan w większości. Że warto się nad tym zastanowić. Co wyróżnia Jezusa Chrystusa od Mojżesza? Co wyróżnia go? Mówiliśmy, ale warto to sobie przemyśleć. Co wyróżnia Jezusa Chrystusa od Mojżesza? Na czym opieramy wiarę? Na żywym, który żyje, czy na tym, który czeka na zmartwychwstanie? Bo pamiętajcie, że ta świątynia jest związana, ta wiara wynikająca z, oparta na kapłaństwie Aarona, ona coś ze sobą niesie. I to, ta też coś ze sobą niesie. Jakie to ma znaczenie dla twojej wiary? Czyli co wyróżnia Jezusa od Mojżesza? Jakie to ma znaczenie dla twojej wiary? Celowo jest poruszony Mojżesz jako ten, który dał prawo. Nie Aaron, bo on nie będzie dalej. Ale Mojżesz, który był jak gdyby takim... od niego się to zaczęło. On przekazywał prawo, on przekazywał słowa od Boga, jak czytaliśmy, i on był tym, który ogłosił, że synowie Aaron i jego synowie będą kapłanami Boga. On był przed nimi. I celowo tu jest użyty Mojżesz. Bo od niego się zaczęło. Prawo mojżeszowe, nie bez powodu. Prawo mojżeszowe się mówi. Nie Aaronowe, tylko mojżeszowe. Bo Mojżesz je przekazał. Mojżesz je otrzymał. On z Panem rozmawiał twarzą w twarz. To było wyjątkowe. Pan z nim, jak pisze, rozmawiał jak? Z przyjacielem. Postać Pana oglądał. Nie, że twarz. Postać Pana oglądał. Cokolwiek by to nie znaczyło, nie dopisujcie sobie, ale postać Pana oglądał. Dlatego jak wychodził, to zrzucał zasłonę na twarz, bo nie można było patrzeć na niego. Bali się, tak? Promieniowała jego twarz. Czy są pytania? Jeśli nie, to pomodlimy się i za tydzień będziemy rozważać ten rozdział dalej. Będziemy analizować ten fragment też pod kątem wiary, naszej wiary.